Radio Plus. Plus znaczy więcej.
A ja przypominam, że ze mną w studio dzisiaj pan Mikołaj Markiewicz, psycholog kliniczny, terapeuta widzenia. To jest dość rzadka specjalizacja, przynajmniej ja się pierwszy raz spotykam. Rozmawiamy sobie o tym, jak ważny jest nasz wzrok, o czym wszyscy wiemy, jak można pracować nad nim, jak można chronić nasze oczy i po prostu, żeby nam służyły przez długie, długie lata. No i co zrobić z tą plagą krótkowzroczności, która głównie u dzieci jest widoczna i nasila się w ciągu ostatnich lat. Mówiliśmy o stymulowaniu wzroku.
Tak, ale to z mojego punktu widzenia, ja pracuję ze wzrokiem bardzo, bardzo długo, bo to jest 34 lata. I to jest tak, że z mojego punktu widzenia, kiedyś ćwiczenia, jakieś techniki takie właśnie rozwoju wzroku, to była podstawa pracy. A teraz według mnie to, co jest absolutnie najważniejsze, to jest nauczyć się, żeby oczy potrafiły odpocząć. Dlatego, że te media elektroniczne, tu głównie chodzi o wszelkie rodzaje małych ekranów, tak się upowszechniły, są tak atrakcyjne, tak nieodzowne, że my patrzymy długie godziny na tę małą powierzchnię i to dla oczu jest niezwykle trudne. I teraz z jednej strony, tak jak mówiliśmy poprzednio, to jest epidemia krótkowzroczności. Na przykład w Singapurze, to jest niewiarygodne, w Singapurze koło 90% maturzystów nosi okulary. Tak? W Singapurze prawie 1/3 dzieci, które mają 6-7 lat, czyli są na początku szkoły, już ma okulary. 1/3. Więc, no ale to jest też takie miejsce na świecie, gdzie,
tak,
gdzie
ta technologia jest,
bardzo zaawansowana.
Ale proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy pan się porusza często środkami komunikacji miejskiej, czy gdzieś jeździ pociągami. Ja teraz mam okazję trochę podróżować i widzę, co wyciąga młodzież. Oni nie wyciągają książek, oni wyciągają natychmiast komórkę. Natychmiast jest seria SMS-ów, tablet, to jest na porządku dziennym i ten wzrok faktycznie jest skoncentrowany w jeden punkt i tak podróż potrafi przebiegać przez kilka godzin nawet.
No tak, dorosłe osoby, no to zależy od zawodu, ale dorośli bardzo często siedzą przed komputerem właściwie cały czas, kiedy są w pracy, więc to jest tam 6-8 godzin w pracy, po czym jeszcze kilka godzin w domu. I no to jest wielkie wyzwanie dla oczu, ale to u dorosłych efektem jest zmęczenie, różne takie dolegliwości typu tam pieczenie zaczerwienione, oczy podrażnienia. Siada energia, ludziom się odechciewa żyć, to jest tak drenujące. To możemy jeszcze do tego wrócić, ale to, co jest u dzieci dramatem, no to, że to się, że to powoduje z jednej strony tę krótkowzroczność, o której mówimy, ale dzieci nie są w stanie skupić się na znaczeniu tekstu, na znaczeniu, na dłuższej pracy z tekstem. O co mi chodzi? Że kiedy dziecko siedzi sobie przy jakimś tam właśnie, nie wiem, komórce czy iPodzie i gra, pisze SMS-y, to jest jednak inna praca niż jest praca wzroku, niż jest wymagana w szkole. W szkole trzeba dużo więcej rozumieć i się długo skupiać. I nagle okazuje się, że te dzieci, które właśnie spędzają czas z tymi małymi ekranami, w szkole no, po prostu nie radzą sobie. Ja miałem niedawno, pracowałem z takim chłopcem, to były zajęcia też w grupie i zawsze pytam na początku zajęć, ile czasu spędzacie przy komputerze, tak? Spędzasz przy komputerze. I ten komputer, to wyjaśniam, że to jest takie hasło, które zawiera w sobie i tekst, i właśnie wszystkie inne nośniki elektroniczne. I on tak najpierw czułem, że stara się uniknąć tej odpowiedzi. Mówił, no ja z komputerem to prawie w ogóle, trochę tam z książką i zeszytem w szkole, ale jak go tak troszkę przyszpiliłem, to on mówi, ja właściwie to wszystko mam w komórce, ja z tą komórką głównie spędzam czas i to jest koło 10 godzin. No i jak człowiek, który jest w klasie maturalnej i przez 10 godzin patrzy w tak nienaturalny sposób, jak on może sobie dobrze radzić potem w szkole. Akurat to jest chłopak, który sobie radzi w szkole, ale dla wielu młodych ludzi to jest po prostu za dużo. Oczy są stworzone, tak jak mówiliśmy w pierwszej części, do tego, żeby widzieć przestrzeń i żebyśmy patrzyli w ruchu. Bardzo mało, to wystarczy naszych pradziadków sobie przypomnieć, który z nich siedział nieruchomo na krześle czy gdzieś tam na dworze i wpatrywał się godzinami w małą powierzchnię. Tego po prostu się nie zdarzało.
To prawda, zazwyczaj patrzyli gdzieś w dal. Taki
no obrazek. I się ruszali. Było bardzo dużo zawodów takich, że były na dworze. Natomiast jak my siedzimy w małej klasie, jakieś ciemno za oknem, jak są żaluzje na oknie, to nawet fizycznie to oko nie jest w stanie tak daleko spojrzeć, żeby się rozluźnić.
Panie Mikołaju, a w jaki sposób to się przenosi, ta krótkowzroczność na przykład na psychikę? To, że te oczy są nieruchomo wpatrzone w jeden punkt przez długi czas. Czy to ma jakieś właśnie powiązania z tym, co się dzieje w naszej głowie, tak mówiąc kolokwialnie?
Krótkowzroczność,
emocjach bardziej.
To jest problem medyczny. Natomiast jest tak, że dla mnie jako psychologa dużo ważniejsze jest to, jak dziecko reaguje na taką sytuację, że nauczyciel spodziewa się, że ono będzie lepiej rozumiało symbol graficzny, czyli tekst, obrazek, czytanie mapy, wykonanie jakiejś pracy na kartce, gdzie no trzeba rozumieć tę grafikę, nie tylko słowa i znaczenie. I nauczyciel tego oczekuje, a dziecku trudno jest po tych godzinach spędzonych z małym ekranem skupić wzrok w bliżej i na takiej małej powierzchni i jeszcze to rozumieć. I to jest to wyzwanie, przed którym stoi tak naprawdę współczesna edukacja, bo te dzieci będą reagowały w bardzo różny sposób i te sposoby są niekojarzone ze wzrokiem. To dziecko może się zniechęcić do czytania, może mu spaść samoocena, no bo koleżanka rozumie tekst, a ja nie rozumiem. Może być agresywne, może być wycofane, straci pasję, straci ciekawość, więc to jest coś, co przydarza się bardzo wielu dzieciom, że idą z zaciekawieniem, z otwartością, wierząc w swoje siły do szkoły, ale ta mieszanka nauki szkolnej i długich okresów patrzenia na media elektroniczne powoduje, że po prostu przestają sobie radzić i szkoła przestaje być miejscem, w którym one chcą być. Mhm. Jakby zaczęły biegać, jakby zaczęły być uczone inną metodą, to ta radość i zdolność intelektualna wraca.
To widzę, że tutaj jest szerokie pole do popisu dla Ministerstwa Oświaty, żeby wprowadzać jakieś ćwiczenia, czy jakieś takie właśnie warsztaty terapeutyczne. No które tak, by pomagały w edukacji.
Tak, i dlatego my jako Fundacja Komeńskiego jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że pani minister docenia ten problem, że była ta konferencja, która rozpoczęła dyskusję na temat problemów z nauką związanych ze wzrokiem, a nie właśnie tylko krótkowzroczności, więc miejmy nadzieję, że ten temat się zacznie. Ja w ogóle jestem taką osobą, która propaguje takie myślenie na świecie. To jest dopiero początek. Ja w moim środowisku terapeutów widzenia, bo w Polsce mało jest takich osób, ale w Europie Zachodniej na przykład, czy w Stanach, w innych krajach też, to jest zawód, który często się spotyka. I tam ludzie nastawieni, terapeuci wzroku nastawieni są głównie na pomoc osobom, które mają problemy ze wzrokiem. A ja mówię, zapobiegajmy, nie pomagajmy. I na przykład teraz będę miał jesienią na konferencji w Madrycie takie wystąpienie właśnie. Profilaktyka, a nie pomoc w problemach. No i to jest jednak zmiana myślenia bardzo radykalna.
Będziemy mówić oczywiście jeszcze o tej profilaktyce i o tym, w jaki sposób już tak realnie podejść do naszego wzroku. Skoro pan tutaj jest, to kilka wskazówek dla słuchaczy pewnie się znajdzie, ale wcześniej mówił pan, że takie długie wpatrywanie się w monitory ludzi dorosłych, siedzenie po nocy przy komputerze, bardzo wpływa destrukcyjnie na nas, na naszą psychikę. Tak. Z czego to wynika?
Do mnie trafiają osoby, które nieraz są tak przemęczone po pracy, że one w prawie po ciemku robią sobie coś do jedzenia, kładą się na kanapę, nie są w stanie czytać, nie są w stanie włączyć telewizora, bo oglądać telewizora, nie są w stanie znaleźć w sobie tyle energii, żeby się pokrzątać po domu, nie wiem, posprzątać czy coś zrobić. One dochodzą do siebie po tym wysiłku i to jest taka półdrzemka. I ja dziesiątki takich ludzi rocznie spotykam, że po prostu no właśnie tak regenerują się po pracy, a to, co ich męczy, to jest ekran komputera. Całe ich życie, ich zarobek zależy od tego, żeby oni rozumieli to, co jest na ekranie. Dla oczu to jest niefizjologiczne. To jest za blisko, to jest za mała powierzchnia, to, o czym mówiliśmy, to jest płaskie, to się nie rusza, człowiek się nie rusza, kolory są ograniczone. Jeśli jest ruch, to bardzo często, kiedy pracuje się z tekstem, to ten ruch jest po prostu absurdalny w swojej powtarzalności, bo to jest prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. I tak nam dekada życia za dekadą schodzi na tym patrzeniu z prawej do lewej. Więc dla oczu to jest bardzo nienaturalne. Wzrok to jest zmysł, który nam zapewniał przetrwanie w środowisku naturalnym i on po prostu inaczej ma działać.
No tak, nie zmienimy rzeczywistości. Obawiam się, że te wszystkie elektroniczne media będą jeszcze bardziej agresywne i jeszcze bardziej będziemy musieli z tego korzystać. Skoro już tak, to co robić, żeby jakoś jednak no, profilaktykę zachować przy tym patrzeniu na ekran? Musi być duży, tak? To już jest lepsze dla wzroku.
To jest lepsze dla wzroku, ale wie pani co i pozwólcie państwo, że ja zacznę może od jednego badania amerykańskiego profesora Tanner, on się nazywa, który bada architekturę szkół. I on odkrył rzecz niepojętą dla mnie. Znaczy, to mnie nie dziwi, ale że takie wyniki jednoznaczne mu wyszły, to aż trudno w to uwierzyć. Mianowicie okazuje się, że zasób słów, czyli kompetencje językowe dzieci i kompetencje matematyczne dzieci w większym stopniu zależą od tego, co jest za oknem, niż od zaangażowania nauczycieli i wykształcenia rodziców. No więc to jest w ogóle niesłychane. I to, co ma być za oknem, żeby budowało te umiejętności dziecka, to ma być trochę tam minimum koło 20 metrów niezabudowanej przestrzeni. I to jest tak proste. I przecież nikt tym dzieciom nie mówi, że patrzcie za okno, ale to działa, więc oczywiście, że to trzeba dużo szerzej zbadać, ale my sobie nie zdajemy sprawy na razie, jak to mogą być proste rzeczy. Czyli rzeczywiście z jednej strony duży ekran, im większy, tym lepszy. One są drogie, ale to samo możemy zrobić, jeśli oddalimy ekran. Znaczy może nie to samo, bo tutaj im większy, to tym większy ruch oczu, a tu chodzi o to, żeby ten mięsień, który odpowiada za wyraźne widzenie, żeby on nie był tak maksymalnie napięty godzinami. Duży ekran można zrobić też w taki sposób, że po prostu rzucamy rzutnikiem na ścianę.
No, to już jest troszkę większe wyzwanie, ale wszystko da się zrobić. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Dzisiaj ze mną pan Mikołaj Markiewicz, terapeuta widzenia.
Radio Plus. Plus znaczy więcej.